To jest Radio RMF 24. My wracamy do sprawy Marcina Romanowskiego i porażki, albo i nie, bo Dariusz Kornoluk mówi, żadnej porażki nie było w jego sprawie prokuratury. Z nami jest profesor Sławomir Sowiński, politolog Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
No więc, panie profesorze, skończyło się właśnie euro, więc co tak naprawdę teraz śpiewają sobie politycy koalicji zjednoczonej albo nie bardzo zjednoczonej? Koalicjanci, nic się nie stało, naprawdę nic się nie stało, czy też w głębi serca mówią to, co polscy kibice, jak Polska przegrała mecz?
No, myślę, że na pewno nie ma po stronie rządzącej koalicji, mówiąc łagodnie, powodów do radości, ale właśnie tak jak obserwujemy ten problem, to moim zdaniem istota tego problemu, czy tej porażki, której byliśmy świadkami w ostatnich godzinach, nie ma charakteru, ja bym powiedział, prawnego, bo nawet jeśli tu jacyś urzędnicy popełnili błędy, tego nie wiemy, no to błędy się po prostu zdarzają w takich sytuacjach i też chyba nie ma nic w tym, bym powiedział, złego, a nawet można by powiedzieć, że to jest sytuacja modelowa, że sąd może mieć inne zdanie niż prokuratura w takich sprawach.
W 90% przypadków to wynika z raportów Rady Europy. W Polsce sąd ma takie samo zdanie jak prokuratura, co notabene pokazuje problem w Polsce.
Ale problem jest, ja bym powiedział, czy istota tego problemu jest polityczna? Otóż ten problem polega na tym, że rządząca koalicja dokonała takiego oto wyboru, że właściwie z obietnicy szybkich, takich spektakularnych rozliczeń, zwłaszcza w Funduszu Sprawiedliwości, no uczyniła, można powiedzieć, swoje polityczne credo, czy właściwie taki dowód na swoje istnienie albo na swoje znaczenie, prawda? To jest taka główna polityczna mantra powtarzana od kilku już przynajmniej tygodni przez polityków Platformy. No i skoro tak, skoro wszystko postawiło się na jedną kartę, no to w takiej sytuacji, w której rzeczywiście ta karta zawiodła, płaci się po prostu duży polityczny koszt. Więc myślę, że tu tkwi istota problemu, że Platforma właściwie nie ma niczego dzisiaj innego do zaoferowania wyborcom poza właśnie polityką rozliczeń. Bo gdybyśmy dzisiaj spierali się, tak jak było w drugim roku rządów PiS-u, tak? O kwestie, nie wiem, 500+, o kwestie budowy, wszystko jedno, elektrowni w Ostrołęce, prawda, albo jeszcze jakieś inne kwestie, to tego typu sprawa, czy nawet tego typu błąd byłby gdzieś na drugim czy trzecim planie, prawda? Byłby gdzieś w cieniu wielkich sporów politycznych. No ale to jest właśnie wybór Platformy. Powtórzę, żeby w tym takim kluczowym dla każdego momentu rządu, pierwszy rok to jest taki moment formacyjny, to jest taki moment, w którym rząd podejmuje najważniejsze decyzje. Skoro w tym najważniejszym momencie z politycznego credo czyni się rozliczenia, no to jak widać jest przepis na to, żeby to credo stało się taką trochę kroniką zapowiedzianej albo niezapowiedzianej porażki. Ja zwrócę uwagę na
Panie profesorze, ale to jeszcze pozwoli pan, że ja zadam jedno pytanie, bo trochę to wygląda w taki sposób, jakby rację miał, ja nie chcę oczywiście tutaj analizować całego jego życiorysu, rację miał Przemysław Wibler, który mówi, że to trochę wygląda jak gang Olsena. I dodajmy, to nie dotyczy tylko tej sprawy, bo Donald Tusk postawił na kilka spraw, tak bardzo mocno, bardzo jednoznacznie. Jedną z nich była aborcja. Kompletnie nie wiem dlaczego, bo z czystej arytmetyki sejmowej mu nie wychodziło, że ma sukces. Ale obiecał sukces, nie dowiózł. Teraz obiecywał sukces w sprawie rozliczeń, nie dowiózł. Jeżeli Tomasz Lis pisze, jak ten rząd nie potrafi nawet postawić przed sądem oszustów, to co potrafi? No i to jest kluczowe pytanie, które zakładam wielu sobie dzisiaj zadaje.
Powiem szczerze, jako polski profesor, nie chciałbym wobec polskiego rządu używać metafory gangu Olsena. Ja tu widzę trochę inny mechanizm, bliźniaczy podobny do tego, co się działo my już tego dzisiaj właśnie pewnie pamiętamy, z tak zwanym Polskim Ładem. Ja z panem redaktorem rozmawiałem około 2 lat temu o Polskim Ładzie na innym wprawdzie forum. No i wtedy zwracaliśmy uwagę na to, że to, co być może samo w sobie, myślę o Polskim Ładzie, ma sens, czyli pewnego rodzaju reformy systemu podatkowego, przygotowywane pod presją polityczną, prawda, jako taki właśnie wehikuł wyborczy, który ma dać zwycięstwo polityczne, no że to być może musi skończyć się katastrofą i ja tutaj widzę dokładnie taką samą sytuację, to znaczy, że no, prokuratorzy po prostu byli bez przerwy pod presją, nawet tych samych dzisiaj, których pan zmienił przed chwilą, polityków czy dziennikarzy, którzy mają do prokuratury pretensje o to, że no, poniosła porażkę. Jeszcze kilka tygodni wielu z nich miało do prokuratury porażkę, że działa tak wolno. Ja zwrócę uwagę na to, co przed chwilą, zdaje się, napisał w mediach społecznościowych szef kancelarii premiera, pan Jan Grabiec, który słusznie zauważył, tylko no, można powiedzieć trochę po nie w czasie, że rozliczenia muszą trwać latami. Tak? Gdyby rząd od samego początku mówił, że rozliczenia mają mieć charakter prawny, legalny, prawda, i muszą biec swoim tempem, muszą biec powoli, no to dzisiaj nie mielibyśmy tego politycznego ambarasu. A tak, taka spektakularność i takie igrzyska, prawda, taki rodzaj uniesienia, który przeżywali politycy przede wszystkim Koalicji Obywatelskiej i w momencie, w którym komisja sejmowa już podejmowała pierwsze decyzje i w momencie, w którym, prawda, Sejm głosował nad zdjęciem immunitetu i wreszcie wtedy, kiedy spektakularnie zatrzymywano pana ministra Romanowskiego, no za całe to, można powiedzieć, uniesienie dzisiaj trzeba płacić polityczną cenę. Choć też oczywiście nie należy popadać w jakiś rodzaj, no bym powiedział też, no przesady. Oczywiście polityka biegnie dalej, życie biegnie dalej polityczne. Myślę, że pewnie teraz wszyscy czekają na powrót premiera Tuska, który prawdopodobnie będzie starał się w jakiś spektakularny sposób też trochę odwrócić naszą uwagę od tej politycznej porażki. Ale rządząca koalicja ma w tej chwili przed sobą wakacje, ma sierpień na to, żeby, że tak powiem, dokonać jakiejś wewnętrznej, być może no przede wszystkim debaty, być może też jakiejś rekonstrukcji agendy politycznej. Kluczowe jest to, żeby przede wszystkim no, rząd, ale przede wszystkim, myślę o Platformie, zaczęli rozmawiać z Polakami o przyszłości, tak? O tym, co jest związane, nie wiem, z kwestiami rozwoju technologicznego, demograficznego. Wszyscy znamy to problem, prawda? Natomiast wydaje się, że rozliczanie to już nie będzie wehikuł polityczny, to może być co najwyżej taka drezyna rozklekotana, która będzie coraz bardziej na boczny tor kierowała ten rząd.
A może ten rząd i Polacy powinni zacząć rozmowy, o czym Rada Europy mówiła od dawna, na przykład o to, czy w Polsce nie są nadużywane areszty tymczasowe. Albo na przykład o tym, czy sądy za łatwo nie ulegają argumentacji prokuratury. Albo o tym, jak są traktowani tymczasowo aresztowani albo wcześniej zatrzymani, bo to są wszystko tematy, które się pojawiły w tej debacie. Trochę obok, bo najgłośniej przeciwko nim krzyczą ci, którzy sami je wprowadzali, ale dla odmiany ta strona, która kiedyś dużo mówiła o prawach człowieka, teraz mówi, dołek to nie jest Hilton. I zamiast dyskutować o realnych problemach, my znowu skupiamy się na tym, kto kogo.
No tak, ale to właśnie to jest, znaczy pan redaktor właśnie potwierdza to, o czym też ja mówiłem, to znaczy, że dopóki będzie działanie prokuratury, że tak powiem, w centrum agendy politycznej, dopóki będzie, że tak powiem, w świetle politycznych Jupiterów, dopóty prokuratorzy nie będą mieli ani czasu, ani bym powiedział takiej przestrzeni, żeby zajmować się poważnymi rzeczami, tylko będą musieli odpowiadać na zapotrzebowania polityczne. Nawet jeżeli działają w sposób niezależny, to będą pod presją oczekiwań politycznych, tak, że mają tę agendę polityczną realizować, mają dostarczać ten content polityczny, prawda, rządowi. To jest sytuacja bardzo, bardzo niezdrowa, więc nawet jeśli nie jesteśmy w stanie w tej chwili oddzielić funkcji ministra sprawiedliwości od funkcji prokuratora generalnego, to przynajmniej prokuratura powinna mieć taką przestrzeń swobody pewnej też medialnej, żeby pracować w swoim tempie i żeby rzeczywiście też zajmować się sprawami strukturalnymi, o których mówi pan redaktor.
No to na koniec jeszcze pytanie, kto poniesie odpowiedzialność polityczną za to, co się wydarzyło? Czy też to jeszcze nie jest ten etap, żeby już się rozliczać? Bo oczywiście padły nazwiska Dariusza Kornoluka. On powiedział, że on się odda do dyspozycji, jeśli będzie taka potrzeba. Nie będzie go trzeba odwoływać. Ale pojawiły się także nazwiska wiceministra Merchy i samego ministra Bodnara.
Ja przypomnę, że kiedy Donald Tusk zaczynał być premierem, to jedną z pierwszych dymisji w jego rządzie była dymisja pana profesora Ćwiękalskiego, który był wtedy ministrem sprawiedliwości, za sprawę znacznie, znacznie mniej w ogóle jakby z nim bezpośrednio związaną niż tutaj mamy tę sytuację, ale nie sądzę, żeby to się powtórzyło. Dzisiaj myślę, premier Tusk ma znacznie bardziej skomplikowaną sytuację, ma krótszą też ławę, sądzę, polityków, którymi mógłby ewentualnie zastąpić ministra sprawiedliwości, więc nie spodziewam się dymisji na najwyższym szczeblu, choć pewnie jakieś dymisje wewnątrz samej prokuratury, no ich bym nie wykluczał.
Bardzo dziękuję. Profesor Sławomir Sowiński, politolog, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, kłaniam się.